Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Stolica Apostolska zaapelowała o międzynarodowe wsparcie dla Sudanu w obliczu tworzenia na południu tego afrykańskiego kraju nowego państwa. Wskazała też na forum Rady Ekonomiczno-Społecznej ONZ na znaczenie wkładu organizacji religijnych w edukację. Pierwszą część programu wypełnią aktualności watykańskie. Następnie nadamy czwarty odcinek cyklu o kardynale Stefanie Wyszyńskim, zrealizowanego przy współpracy wydawnictwa WAM z Instytutem Pamięci Narodowej. Na piątkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Niepodległość południowego Sudanu to owoc długoletnich starań także Kościoła o to, by w tym naznaczonym wojną i cierpieniem zakątku Afryki zapanowała wreszcie sprawiedliwość i prawdziwa wolność. W tym duchu watykański rzecznik prasowy komentuje powstanie nowego państwa na Czarnym Lądzie. W edytorialu zatytułowanym Od Chartumu do Dżuby, który nawiązuje do odwiedzin Jana Pawła II w Sudanie w 1993 roku, ksiądz Federico Lombardi przypomina odważny apel papieża Polaka o zakończenie wojny domowej w tym kraju. Zauważa, że słowa domagające się poszanowania ludzkiej godności i fundamentalnych praw człowieka zostały wówczas entuzjastycznie przyjęte przez tysiące pielgrzymów, z których wielu przybyło na papieską liturgię do Chartumu właśnie z południa.
Od papieskiej wizyty w Sudanie upłynęło 18 lat, podczas których 2 miliony Sudańczyków poniosło śmierć, a 4 miliony zostało zmuszonych do opuszczenia swych domów. Teraz jednak mamy nadzieję, że wojna się już naprawdę skończyła i że Republika Południowego Sudanu rozpocznie swą nową historię w pokoju, stwierdza w swym edytorialu ksiądz Lombardi. Zauważa jednocześnie, że będzie to jeden z najbiedniejszych krajów świata. Wołanie Jana Pawła II pozostaje więc wciąż aktualne, przypomina watykański rzecznik. Sudan nadal potrzebuje konkretnej solidarności międzynarodowej i kościelnej, oby jej nie zabrakło.
Podobne akcenty znalazły się w osobnym oświadczeniu dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Ukazało się ono w związku z jutrzejszymi uroczystościami niepodległościowymi w Dżubie, w których weźmie udział m.in. specjalna delegacja reprezentująca Ojca Świętego. Ksiądz Lombardi poinformował o wczorajszym spotkaniu szefa watykańskiej dyplomacji z grupą parlamentarzystów z Sudanu. Arcybiskup Dominik Mamberti wyraził życzenie, aby pokój, pojednanie i przestrzeganie praw wszystkich, w szczególności wolności religijnej, stanowiły podwaliny budowania nowego porządku społeczno-politycznego w regionie.
Stolica Apostolska, która od 1972 roku utrzymuje stałe relacje dyplomatyczne z Chartumem, z uwagą rozpatrzy ewentualną propozycję ze strony rządu południowego Sudanu, czytamy w oświadczeniu. Zachęca też wspólnotę międzynarodową do wsparcia Sudanu i nowego niezależnego państwa, aby w szczerym, pokojowym i konstruktywnym dialogu znaleziono słuszne i sprawiedliwe rozwiązania kwestii do tej pory nierozstrzygniętych. Życzy także tym społeczeństwom drogi pokoju, wolności i rozwoju.
Edukacja to fundamentalne prawo osoby. Miarą wartości wszelkich strategii rozwoju jest respektowanie tego prawa człowieka. Edukacja ma bowiem zasadniczą rolę dla walki z ubóstwem, zmniejszania niesprawiedliwości i nierówności oraz dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Zwrócił na to uwagę arcybiskup Silvano Tomasi, wypowiadając się w Genewie na posiedzeniu Rady Ekonomiczno-Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obrady dotyczą wypełniania międzynarodowych zobowiązań w odniesieniu do edukacji.
Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich urzędach ONZ wskazał na znaczenie, jakie ma dostęp do oświaty zwłaszcza dzieci z ubogich rodzin, żyjących na terenach wiejskich czy na społecznym marginesie. Podkreślił, że jakość życia zależy nie tylko od przezwyciężenia ubóstwa materialnego, ale od poziomu kultury i relacji międzyludzkich, co można osiągnąć tylko przez edukację.
Arcybiskup Tomasi zwrócił uwagę, że około 28 milionów dzieci nieuczęszczających do szkoły żyje na terenach dotkniętych konfliktami. W sytuacjach naznaczonych przemocą ludzi niedożywionych jest ponad 2 razy więcej niż w innych społeczeństwach na drodze rozwoju, 3 razy więcej osób bez podstawowego wykształcenia, a umieralność dzieci prawie 2-krotnie większa. Wymaga to większego zaangażowania wspólnoty międzynarodowej na rzecz pokoju i pojednania. Na państwach spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie oświaty, a równocześnie za edukację są zasadniczo odpowiedzialni rodzice, kościoły i wspólnoty lokalne. Państwa muszą dać rodzinom wolność wyboru typu wychowania. W osiąganiu powszechnego dostępu do edukacji winny uczestniczyć wszystkie siły społeczeństwa, także organizacje religijne. Dlatego ich szkolnictwo trzeba wspierać z finansów publicznych, wskazał na posiedzeniu Rady Ekonomiczno-Społecznej ONZ w Genewie arcybiskup Tomasi.
Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia.
W studiu witam księdza doktora habilitowanego Józefa Mareckiego z Krakowskiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz pana doktora Adama Dziuroka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obaj są pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej. Witam serdecznie.
Witam, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Dzień dobry.
Powiedzieliśmy, że dopóki to było możliwe, kardynał Wyszyński próbował współpracować z władzami, usiłując uzyskać jak najwięcej rzeczy dla Kościoła. Jednak w momencie, kiedy władze chciały obsadzać stanowiska kościelne, padło słynne non possumus, nie możemy na to pozwolić, i prymas miał świadomość, że to się skończy więzieniem. Jak wyglądało zatrzymanie prymasa?
25 września 1953 roku w późnych godzinach wieczornych do siedziby prymasa przy ulicy Miodowej przyszli panowie, niby w sprawie służbowej, zaczęli się dobijać do drzwi i tak naprawdę wtargnęli do siedziby prymasa. Prymas zbudzony tym w sumie polecił wpuścić tych panów, zwracając uwagę, że to nie są godziny urzędowania, chociaż oni tłumaczyli, że w sprawie urzędowej właśnie przyszli. Dokonano rewizji w siedzibie prymasa i zabrano jego i współpracowników w nieznane miejsce tak naprawdę. Wywieziono nocą do pierwszego miejsca odosobnienia, do Rywalda Królewskiego. Tam po krótkim okresie, z obawy prawdopodobnie przed tym, że jednak ta wieść o internowaniu w akurat tym miejscu rozejdzie się i zaczną się tutaj zjawiać wierni Kościoła z jakimiś protestami, szybko przewieziono prymasa do innego miejsca, do Stoczka Warmińskiego. Tam przebywał przez rok. Kolejne miejsce to już z racji warunków bardzo niesprzyjających, jakie panowały w Stoczku. Nastąpiła zmiana na Prudnik Śląski. Tam został przewieziony już samolotem. No i ostatnie miejsce internowania Komańcza, też mniej więcej rok do uwolnienia w roku 56.
Dodajmy, że nie były to więzienia, chociaż kontakt był bardzo utrudniony, ale to nie były więzienia.
No, nie były to więzienia, bo chociażby pierwsze miejsce, Rywald Królewski, to był klasztor kapucynów, gdzie pośpiesznie opróżniono jedną celę, żeby mógł przebywać tam Wyszyński, chociaż tutaj wspomnę, że przez ponad rok czasu UB szukało miejsca odosobnienia, to zesłało ankiety do wszystkich powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego, gdzie samotne kościoły, klasztory, domy są odpowiednio przygotowane i takiego miejsca szukano, oczywiście nikt wtedy nie wiedział, że to dla Wyszyńskiego. No, doskonałe miejsce był Prudnik Śląski, czy Komańcza, gdzie po prostu były bardzo małe budynki, to były klasztory i gdzie po prostu ta przestrzeń, gdzie przychodziły osoby świeckie, była bardzo niewielka. Zresztą miejsca, gdzie przebywał Wyszyński, były bardzo pilnie strzeżone. Teren był obstawiony, bardzo często ogrodzony przez kilka, można powiedzieć, grup różnych konfidentów, także i strażników. Utrudniano dostęp najbliższym, nawet członkom rodziny, czy członkom instytutu, jak pani Okońskiej, chociażby członkiem Instytutu Prymasowskiego, oczywiście. Dalej nie mogli się spotykać początkowo nawet najbliżsi współpracownicy. Wyszyński, jeśli otrzymywał gazety, to otrzymywał je z wielkim takim opóźnieniem i były bardzo reglamentowane. Ponadto no, był odosobniony, był samotnie, co najbardziej mu dokuczało. I to można powiedzieć, że taki absurd, że jak sam później po latach będzie wspominał, on i jego współpracownicy, w ferworze różnej pracy on nie miał czasu na spokojne zastanowienie się, zatrzymywanie, modlitwę. I później mówił, że dziękował Panu Bogu za 3-letnie rekolekcje, bo przez te kolejne 3 lata mógł spokojnie wiele rzeczy przemyśleć, wiele rzeczy przemodlić. Ponadto takim wielkim kłopotem było otoczenie go, o czym zresztą on wiedział, konfidentami UB. Tutaj wspomnę chociażby księdza Skorodeckiego, który nosił pseudonim konfidencki Krystyna, czy też siostrę Marię Graczyk, informator Ptaszyńska. I też osoby, które z nim się spotykały, strażnicy, no byli też ludźmi, którzy ciągle zdawali sprawozdania z tego, co on mówi, co się robi, z kim się spotyka, też korespondencja była inwigilowana jego.
Prymasa odsunięto od działalności publicznej na 3 lata. Jaka była reakcja episkopatu?
Paradoksem było to, że prymas Wyszyński jako człowiek porozumienia, orędownik zawarcia ugody z komunistami, został oskarżony przez władzę o to, że to porozumienie łamał. To był pewien policzek wymierzony prymasowi. Episkopat pozbawiony pasterza stanął przed bardzo trudnym zadaniem. Trwają do dzisiaj spory, czy stanął na wysokości zadania. Faktem jest, że zostało wydane oświadczenie episkopatu w sprawie nawet nie tyle internowania prymasa, bo tutaj się nie pojawiło nawet jego nazwisko. Była mowa właśnie o łamaniu punktów porozumienia i wezwanie tak naprawdę do spokoju. Jest to jeden z dokumentów, który wydaje się Kościołowi chwały nie przynosi, ale trzeba pamiętać, że został wydany w bardzo określonym momencie. To znaczy totalnego zastraszenia Kościoła, również hierarchów, dyktatu aparatu bezpieczeństwa. Wiadomo, że postawiono warunek, że następcą na stanowisku przewodniczącego episkopatu może zostać tylko i wyłącznie biskup łódzki Michał Klepacz. Każdy inny zostanie aresztowany. Więc to nie są warunki normalnej rozmowy i funkcjonowania episkopatu.
Tym niemniej niektórzy biskupi pisali petycje w sprawie uwolnienia prymasa.
No tak, takie petycje pochodziły chociażby z Przemyśla, z Tarnowa, z Częstochowy, gdzie proszono o uwolnienie prymasa, bądź też o stworzenie mu chociaż godziwych warunków czy możliwości spotkania się. Poinformowano Stolicę Apostolską i starano się utrzymywać kontakty z Wyszyńskim, chociażby Choromański jako sekretarz bodajże wówczas episkopatu. A wracając do tego właśnie pytania, czy episkopat jakby stanął na wysokości zadania, no to trzeba szczerze powiedzieć, że został stłamszony, bowiem większość biskupów, po latach to wyszło, twierdzili wówczas, że następnym krokiem będzie ich zatrzymanie, będzie ich aresztowanie. Więc niektórzy biskupi myśleli o tym, żeby kraj opuścić, zastanawiali się, czy nie zostaną zamienieni, tak było w okresie międzywojennym między Sowietami a Polską, za innych funkcjonariuszy. Więc różne były tutaj spekulacje. No, stłamszenie, złamanie episkopatu było bardzo mocne, a zresztą informacji nie było żadnej. Informacja była reglamentowana także przez komunistów.
Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że Komańcze wówczas włączono do pasa przygranicznego, czyli na każdy wjazd, każde wejście trzeba było mieć oddzielne pozwolenie władz.
To jest oczywiście szerszy problem. Komańcza to jest ten okres ostatni, najbardziej łagodny tak naprawdę, to wygaszanie represji wobec prymasa. Wówczas tak naprawdę prymas był już dosyć niewygodnym więźniem dla wszystkich. Nastąpił przecież swoisty przełom w funkcjonowaniu aparatu bezpieczeństwa. Przyjęto łagodny kurs i tak naprawdę uwięziony prymas stał się pewnym balastem. To znaczy, na przykład były bardzo ambitne plany wytoczenia mu procesu, prawdopodobnie pokazowego, tak jak w innych krajach. Przygotowano nawet plan śledztwa. Przeciwko prymasowi gromadzono bogaty materiał dowodowy, chyba nie tak bogaty, jak się później okazało, ale bardzo ciekawy plan śledztwa zawierał bardzo dokładne pytania, jakie należy postawić prymasowi, i one były tak sformułowane, że nie można było na nie dobrze odpowiedzieć. Ja przytoczę jedno z nich. W referacie wygłoszonym w 1948 roku w Warszawie stwierdziliście, jakoby w społeczeństwie polskim istniał opór wewnętrzny przeciwko wschodowi i odwiecznym wrogom narodu. Co według was oznacza w tym wypadku wschód, a kto to są odwieczni wrogowie narodu? Powinien zeznać, że... No i tu są odpowiedzi. Jeżeli zezna inaczej, to też niedobrze. Może tu odpowiedzieć tylko twierdząco, albo odpowiedzieć, że podtrzymuje wypowiedziane wówczas twierdzenie. I w jednym i w drugim wypadku odpowiedź na to pytanie będzie dla niego bardzo niekorzystna. Więc taką pułapkę prawną przygotowywano, ale ostatecznie zaniechano wytoczenia procesu. Nie do końca wiadomo, prawdopodobnie dlatego, że aparat bezpieczeństwa już znajdował się w takim stanie rozkładu, jak również nie było takiej mobilizacji politycznej i woli, żeby w taki radykalny sposób sądowy rozprawić się z prymasem.
zmieniała się sytuacja także po śmierci Stalina przecież już.
No oczywiście, tutaj chcę nawiązać do tego, co powiedział pan doktor, że okres pobytu w Komańczy to jest okres pewnego luzu. Nawet uskarżają się funkcjonariusze pilnujący kardynała Wyszyńskiego, że bez pozwolenia, bez zgody przybywają do niego pracownice Instytutu Prymasowskiego z panią Okońską. Już nawet nie, przepustek już po prostu nie pobierały nawet, nie? Ale zmienia się sytuacja nie tylko polityczna po śmierci Stalina, to są już czasy, prawda, Berii, ale także zmienia się sytuacja ekonomiczna. Wszelkie plany sześcioletnie inne nie wypalają. Polska zaczyna pogrążać się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Przecież rok 48-49 są to czasy bardzo małego dochodu brutto. Gospodarka cofa się. Zachód po tej pierwszej pomocy zaczyna też już w pewien sposób nie pomagać Polsce. W Związku Sowieckim gospodarka tonie w długach, w niewydolności, wszelkie plany łamią się, zwłaszcza tej gospodarki planowej.
Katalizatorem okazały się jednak wydarzenia poznańskie z 56 roku.
Ale warto jeszcze wrócić do tego stwierdzenia, że tutaj śmierć Stalina miała jakieś znaczenie. No, warto zauważyć, że internowanie prymasa dokonało się już po jego śmierci. To jest przecież wrzesień roku 53. Wydaje się, że tutaj dosyć istotną informacją będzie stwierdzenie, że jedna z osób, która brała bezpośredni udział w internowaniu prymasa, niektórzy twierdzą nawet, że to była osoba, która instalowała podsłuchy w miejscach internowania, czyli podpułkownik, później pułkownik Józef Światło, zbiegł na zachód i on zdradzał sekrety funkcjonowania partii i bezpieki w tamtym czasie. I to było jednym z elementów takiego osłabienia spójności tego systemu. Warto to zauważyć również w kontekście prymasa Wyszyńskiego. Te głosy w sprawie jego uwolnienia, one faktycznie pojawiały się, ale szczególnie w roku 56 na takiej fali odwilży i to nie tylko już po poznańskim czerwcu, czy w tym okresie, ale jeszcze wiosną roku 56 takie głosy już były odnotowywane. I szereg próśb o złagodzenie tego reżimu, o uwolnienie prymasa. Można powiedzieć, że w tym czasie już Kościół polscy i wierni mówili jednym głosem. To już było oczekiwanie na zmianę i uwolnienie prymasa.
Prymas, odzyskując wolność, mógł już wówczas postawić konkretne warunki, że opuści Komańcze, jeżeli takie warunki postawił. Spróbujmy podsumować, co osiągnięto przez internowanie.
A właściwie osiągnął zwycięstwo. Bowiem po zainternowaniu i oddzieleniu od społeczeństwa komuniści nic nie osiągnęli. Jak powiedziałem wcześniej, był to czas rekolekcji dla samego prymasa. Wyszyński okazał się nieugięty, jako jeden z niewielu biskupów polskich. Wzrost jego autorytetu, niewątpliwy, a w oczach społeczeństwa otrzymał status męczennika i ofiary systemu komunistycznego. I na tym właściwie bazował do końca. Był nieugięty. Zmieniali się przedstawiciele władzy, zmieniali się rządzący. On był ten sam, bo właśnie zawsze był nieugięty, zawsze pokazywał, że to, co miało go osłabić, go naprawdę wzmocniło.
W sierpniu 55 roku dyrektor Departamentu VI Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w takiej notatce podsumował właśnie kwestie zysków i strat po usunięciu prymasa Wyszyńskiego. Napisał coś takiego, że wówczas klika watykańska została osłabiona, że reakcyjny kler został pozbawiony moralnej opory. Co ciekawe, to sami komuniści przyznawali. Jakim był Wyszyński? Biskupi rozluźnili nacisk na dołowy kler, a opozycyjne elementy ożywiły się. Osłabła dyscyplina wewnętrzna, a uaktywnił się ruch księży postępowych. Warto zauważyć, że wówczas, mówiąc kolokwialnie, Kościół był na patelni. Był tak naprawdę otwarty na wszystkie możliwe ataki ze strony komunistów. Ten stopień odporności był naprawdę niewielki. Komuniści wyrzucali sobie w roku 56, że nie wykorzystali tej okazji w dobry sposób. Zamiast uderzyć, jakby dokończyć swojego dzieła, rozbijania Kościoła, tak naprawdę zaniedbali tych działań trochę w wyniku swoistego samozadowolenia.
Czyli to, co miało osłabić Kościół, ostatecznie go wzmocniło.
Tak, właśnie tak było i okazał się nieugiętym i okazał się zwycięzcą.
Dziękuję serdecznie. W kolejnej audycji spróbujemy przybliżyć, co tak naprawdę pomogło przetrwać kardynałowi Wyszyńskiemu te 3 lata internowania. A dzisiaj serdecznie dziękuję za wizytę w studiu księdzu profesorowi Józefowi Mareckiemu z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz panu doktorowi Adamowi Dziurokowi z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za uwagę.
Dziękuję serdecznie.
Był to kolejny odcinek cyklu o kardynale Stefanie Wyszyńskim, zrealizowanego przy współpracy wydawnictwa WAM z Instytutem Pamięci Narodowej, a rozmawiał ksiądz Józef Polak. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.